i będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A na Jego wielu chwałę.
Moi drodzy, bardzo serdecznie witam wszystkich w naszym klasztorze, w Sadowie, w Golgocie. Miejscu bardzo mocno i już naznaczonym obecnością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Zgromadzenia założonego już ponad 300 lat temu we Włoszech przez świętego Pawła Krzyża. Imię chrzcielne to Paweł Franciszek Danei. Urodził się w roku 1694 jako syn piemonckiego kupca. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. I na przełomie swojej dorosłości doświadcza czegoś, co on sam później nazwie nawrócenie. Ale nawrócenie nam najczęściej kojarzy się z taką całkowitą przemianą życia, odmianą sposobu postępowania. Świętego Pawła od Krzyża to nawrócenie było doświadczeniem bardzo głębokiej obecności Pana Boga w jego życiu. Miłości, jaką Pan Bóg jego samego, Pawła, który czuł się wielkim grzesznikiem, obdarował. I to właśnie miłości, którą Pan Bóg ofiarował mu pomimo wszystkich wad i słabości, a nawet więcej. Pan Bóg, pomimo tego, że Paweł, jak sam uważał, by tak był tak bardzo niewdzięczny, ofiarował za niego swoje własne życie. To doświadczenie było dla niego przemieniające. Nie dlatego, że jakoś diametralnie od tego momentu zmienił swoje postępowanie. Już wcześniej prowadził bardzo pobożne, bardzo spokojne, bardzo, moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, katolickie życie. Ale ten moment sprawił, że to całe swoje życie zapragnął poświęcić Bogu. Już nie po trochu, nie w jakiejś części, ale całe. Nie wiedział, jak to swoje powołanie, które odkrył w głębi swojego serca, zrealizować. Miał różne pomysły. Oczywiście pierwszy, który się nasunął, to pewnie wstąpienie do jakiegoś z już istniejących zakonów. Ale Paweł widział w tych instytucjach brak wielkiej gorliwości, której on sam pragnął. Dlatego pomyślał, by poświęcić swoje życie Panu Bogu jako pustelni. Oczywiście ta jego wizja pustelni, którą miał, która zrodziła się w jego sercu, była taka bardzo romantyczna. Pawłowi wydawało się, że oddali się, jak on sam nazywał, słodką samotność i tam sam na sam z Bogiem będzie sobie żył. Bardzo szybko ta jego wizja została zweryfikowana, że to życie pustelnika nie do końca tak wygląda, ale Paweł w swoim sercu odkrywa coś jeszcze. To doświadczenie, które stało się jego udziałem, to doświadczenie Bożej miłości jest tym, czym chce się dzielić z innymi. Widzi, że wokół niego jest bardzo wielu ludzi, którzy tak jak on doświadczają chrzczenia, samotności. Wydaje im się, że wszyscy z Panem Bogiem łącznie ich zapomnieli. Dlatego Paweł chce bardzo mocno iść i przypominać, że Pan Bóg kocha każdego człowieka, że dla każdego z nas dokonał tej wielkiej ofiary, oddał swoje życie na krzyżu. Szybko orientuje się, że sam temu zadaniu nie podoba. Dlatego postanawia założyć instytut, zgromadzenie czy zakon. Braci, którzy razem z nim będą rozważać i głosić, czego Chrystus dla nas dokonał. Ale Paweł był bardzo prostym człowiekiem. Nie odebrał żadnego formalnego wykształcenia, nie ukończył żadnej formalnej szkoły. Trochę uczył się przy parafii, do której należał. Trochę później w Genui, gdzie nauczył się łaciny, gdzie nauczył się odrobinę teologii. Ale nie było to żadne formalne uniwersyteckie wykształcenie. W związku z tym nie za bardzo wiedział, jak taki zakon się zakłada. Był zresztą człowiekiem bardzo prostodusznym, ufającym, że skoro Pan Bóg go powołał, to na pewno znajdzie jakąś drogę. I rzeczywiście, kiedy śledzimy życie świętego Pawła od Krzyża, to widzimy bardzo wiele postaci, które Pan Bóg na jego drodze stawiał. Pierwszą z nich był biskup jego rodzinnej diecezji, diecezji Alessandria, leżącej w północnych Włoszech, w Piemoncie. Tu biskup Arborio z Francescovia Ginara. To właśnie on pozwolił Pawłowi przywdziać pokutny habit na znak żałoby, po śmierci i męce Jezusa Chrystusa i rozpocząć życie pustelnicze. Stało się to 22 listopada 1720 roku i tę datę przyjmujemy jako początek istnienia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, choć droga do jego pełnego ukonstytuowania, zebrania pierwszej wspólnoty, powstania pierwszego klasztoru, takiego klasztoru z prawdziwego zdarzenia, a w końcu zatwierdzenia reguły, którą Paweł napisze w czasie 40-dniowych rekolekcji w Kastelarcu, była jeszcze bardzo, bardzo długa. Można powiedzieć, że jej zwieńczenie nastąpiło tuż przed śmiercią świętego Pawła od krzyża, która przyszła 18 października 1775 roku. Kilka miesięcy wcześniej papież potwierdził istnienie zgromadzenia, nadając mu przywileje wszystkich istniejących już wcześniej ukonstytuowanych starych zakonów. Jest to moment, od którego można powiedzieć, powinna rozpocząć się wielka ekspansja zgromadzenia na cały świat. Ten charyzmat, o którym Paweł wielokrotnie mówił, o którym przypominał, że ma nieść światu wielką nadzieję, ma nieść światu przypomnienie o wielkiej miłości, wydawał się być tym, co szybko rozpali w sercach wielu młodych ludzi chęć naśladowania świętego Pawła i jego pierwszych towarzyszy. Stało się inaczej, nie ze względu na to, że idea, którą Paweł pozostawił, charyzmat, który rozpalił, był mało atrakcyjna, ale ze względu na wojny napoleońskie i rewolucję francuską, które wtedy przekroczyły się, które skutki wtedy zaczęły przetaczać się przez Europę. Doprowadziło to do kasady, także Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, krótko po swoim powstaniu. Długo by opowiadać całą historię naszego zgromadzenia, ale o jednym momencie, o jednym epizodzie pozwolę sobie tutaj wspomnieć. Już w latach 80., czyli bardzo krótko po śmierci założyciela, w latach 80. wieku XVIII, krótko po śmierci założyciela pojawiła się pierwsza propozycja fundacji na ziemiach polskich. Warto wspomnieć, że zgromadzenie wtedy istniało tylko na Półwyspie Apenińskim, tylko na terenie Italii. Byłaby to więc pierwsza fundacja zgromadzenia poza ojczyzną założyciela, poza tymi pierwszymi klasztorami, które powstały właśnie na terenie dzisiejszych Włoch. Propozycję wysunął referendarz litewski, który chciał ufundować na zgromadzenie klasztor w swoich dobrach w Swisłoczy. Dzisiaj jest to teren Białorusi, czyli już za naszą wschodnią granicą, wtedy były to tereny Rzeczpospolitej Polskiej. Rzecz działa się w latach 1780-1782. To był piękny projekt, to była piękna idea. Z jakichś powodów historycy nie są zgodni, jakich nie doszło jednak do skutku. A krótko potem pierwsi pasjoniści udali się do pierwszego kraju misyjnego, w którym zgromadzenie bardzo mocno rozwijało się, dając także, co może się wydawać dziwne i nieoczekiwane, podwaliny pod fundację klasztorów w Polsce, a mianowicie pasjoniści udali się do diecezji Nikopolu w Bułgarii. Wiek XIX to czas, w którym pasjoniści rozpoczynają wielką ekspansję, wielką pracę misyjną. Poza Bułgarią zaczynają powstawać nowe fundacje. Najpierw misja Dominika Błogosławionego, Dominika Merveli, którego nazywano apostołem zjednoczenia, zaprowadziła pasjonistów do Belgii, stamtąd do Anglii. Później z belgijsko-angielskich fundacji powstały kolejne w Holandii, Irlandii. Pasjoniści wyruszyli do Stanów Zjednoczonych, gdzie współfundatorem był pierwszy Polak, który wstąpił do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, ojciec Stanisław Barczyk. Jak to się stało, że pasjoniści dotarli do Polski i dlaczego? Dokonało się to dopiero w wieku XX, skoro wiek XIX był czasem tak wielkiej i owocnej ekspansji misyjnej zgromadzenia i jego rozwoju w bardzo wielu krajach, tak w Europie, jak i na obydwu kontynentach amerykańskich, w Australii, a później także na kolejnych kontynentach, w kolejnych krajach. Niestety, kiedy upadła pierwsza propozycja Polskiej Fundacji pod koniec, na początku lat 80. wieku XVIII, dla naszego kraju, z doskonale wiemy z lekcji historii, rozpoczął się trudny czas zaborów. Nie był to czas, w którym można było myśleć o nowych fundacjach w Polsce, a często te już istniejące były zamykane. Tak działo się w Zaborze Austriackim, gdzie panował józefinizm. Zamykano wiele klasztorów, zwłaszcza klasztorów kontemplacyjnych. Wiemy, co działo się w Zaborze Rosyjskim, zwłaszcza po powstaniach, w których często brali udział zakonnicy, albo dając schronienie powstańcom, albo wspierając ich na różne sposoby. Klasztory były zamykane, zakonnicy byli izolowani w klasztorach, które stawały się ich domem, które miały być domem ostatnim, dającym schronienie do czasu ich śmierci. Ale nie pozwalano przyjmować nowych kandydatów, zamykano nowicjaty, zamykano seminaria duchowe. Stąd wiek XIX nie był dobrym czasem. Niemniej jednak, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaczęto ponownie myśleć o osiedleniu zgromadzenia męki Jezusa Chrystusa na polskiej ziemi. W czasie, który był dla Polski bardzo ważny, bo odzyskaliśmy niepodległość, ale także bardzo trudny, bo tę niepodległość trzeba było od podstaw zbudować. I nie tylko w tym wymiarze materialnym, nie tylko w tym wymiarze instytucjonalnym, co oczywiście miało swoje bardzo ważne i doniosłe znaczenie, ale także w tym znaczeniu duchowym. Dlatego w tym czasie wczesny papież Pius XI w wiekach Illes Ratri posługiwał w Polsce jako pierwszy nuncjusz apostolski w naszych krajach po odzyskaniu właśnie przez Polskę niepodległości. Nalegał na władze zakonne, aby jak najszybciej, jeśli to tylko możliwe, przysłały pasjonistów także do Polski, by także tutaj, na naszych ziemiach, przypominali o tej wielkiej Bożej miłości objawionej w krzyżu i męce Jezusa Chrystusa, niosąc udręczonemu przez lata zaborów narodowych wielką nadzieję, nadzieję zmartwychwstania. Projekt ten został zrealizowany nie tylko dzięki wczesnemu Ojcu Świętemu, ale także dzięki błogosławionemu już dzisiaj arcybiskupowi Julianowi Antoniemu Nowowiejskiemu, który poszukiwał dla zrujnowanego klasztoru wczesnego na północnym Mazowszu nowych gospodarzy. Ten klasztor, pewnie byłoby tam widać dziś na zdjęciach, w tym czasie był bardzo mocno uszkodzony, zniszczony przez działania I wojny światowej. A miejsce to było dla całej części północnego Mazowsza bardzo znamienne i bardzo ważne. Dlatego błogosławiony biskup starał się o to, by w tym miejscu nie tylko osadzić jakiś zakonników, ale by stało się miejscem stanowiącym centrum duchowe dla jego diecezji, dla całego rejonu północnego Mazowsza. Odtwarzając praktyki związane z kultem Matki Bożej Niepokalanej, ale także właśnie wnosząc nowe, związane z charyzmatem zgromadzenia. 17 czerwca 1923 roku pierwszych trzech braci pasjonistów przybył do Przasnysza, aby uroczyście objąć wtedy jeszcze ruiny klasztoru i kościoła świętych Jakuba i Anny. Ten kościół ma swoją długą i piękną historię i jest związany z postacią świętego Stanisława Kostki. Może się to wydawać dziwne, ale właśnie nieopodal Przasnysza w Ostrowie urodził się patron polskiej młodzieży. A jego rodzony brat, który przebywał z nim w kolegium jezuitów w Wiedniu, później na polecenie ojca starał się go sprowadzić z Rzymu, kiedy młody zapaleniec postanowił dołączyć do szeregu jezuitów, niestety niezbyt dobrze obchodził się ze swoim bardzo pobożnym i bardzo gorliwym bratem. Często wyśmiewał także jego pobożność. Kiedy więc na prośbę ojca dociera do Rzymu, aby przywieźć Stanisława z powrotem w rodzinne strony, dowiaduje się, że nie tylko jego brat zmarł, ale że zmarł w imię świętości. postanawia sprzedać dobra rodzinne, a z uzyskanych środków wybudować właśnie kościół, który będzie wotum wdzięczności i wynagrodzenia za świętego brata, za świętego Stanisława Kostka. Ten kościół Paweł Kostka, brat świętego Stanisława, powierzył zakonowi Bernardynów. Ci zostali, tak jak powiedziałem, skasowani w czasie zaborów, pod zaborem rosyjskim, za udział powstania styczniowego. Pasjoniści objęli ten kościół i klasztor stanowiący sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej. Nowi gospodarze nie tylko rozpoczęli pracę nad tym, co już stanowiło pewną tradycję tego miejsca, jak rozwijanie, kontynuowanie kultu Matki Bożej Niepokalanej, niepokalanej przewodniczki z Przasnysza, jak kontynuowanie tradycji grudniowych odpustów, jak posługa w konfesjonale, który, jak odnotował nasz historyk, był oblegany przy każdej okazji i bez okazji również. Ale także zaczęli wprowadzać nowe formy związane z własnym charyzmatem zgromadzeniem. Zaprowadzili archibractwo Męki Pańskiej, rozpoczęli praktykę nakładania czarnego szkaflerza, czyli można powiedzieć, położyli podwalinę pod tworzenie naszej rodziny zakonnej. Naszej rodziny zakonnej, która obejmuje nie tylko braci pasjonistów, mniszki pasjonistów, jak niestety w Polsce nie ma, które założył, że nasz założyciel, święty Paweł od Krzyża, siostry pasjonistki świętego Pawła od Krzyża, wiele zgromadzeń żeńskich należących do naszej rodziny zakonnej, ale także właśnie wiernych świeckich, którzy należą do rodziny od tej pięknej miłości, którzy przyjmują i noszą czarny szkaflerz, podejmując zobowiązania, tak jak pasjoniści, którzy zobowiązują się przez specjalny czwarty ślub codziennego rozważania i przy każdej sposobności głoszenia Bożej miłości objawionej w ręce Jezusa Chrystusa. Tak też świeccy włączeni w naszą duchowość, złączeni tam więzami rodziny pasjonistowskiej, także włączają się w to dzieło poprzez rozważanie życia Pana Jezusa, ale zwłaszcza tajemnic paschalnych. Skąd wzięli się pierwsi bracia, którzy przybyli tutaj do Polski? Dwóch z nich był Polakami. Ojciec Juliusz Dzidowski i brat Kazimierz Staszewski byli pasjonistami, którzy byli Polakami, którzy wstąpili do pasjonistów we Włoszech. Bardzo szybko dołączyli do nich kolejni dwaj Włosi, ojciec Bartłomiej Rabetti, fundator tutejszego kościoła i klasztoru, i ojciec Pius Falco. Później także bracia, którzy wstąpili do pasjonistów w Rumunii i Bułgarii. Ta misja pasjonistów na Wołoszczyźnie była szeroko znana, prawdopodobnie komentowana w zaborze austriackim. Dlatego wielu Ślązaków, wiele osób pochodzących z Podola właśnie tam kierowało się, aby poprzez działalność misyjną poświęcić swoje życie Panu Bogu właśnie w tym apostolacie dzielenia się doświadczeniem Bożej miłości. Pośród pierwszych pasjonistów znalazł się dlatego ojciec Grzegorz Piedrza, długoletni, wieloletni misjonarz w Rumunii i Bułgarii, kiedy przybył do Polski w 1923-1924 roku. Był już prawie niewidomy, stracił na misjach, stracił prawie całkowicie wzrok. Niemniej jednak z wielką gorliwością, z wielką żarliwością podejmował wszystkie prace, którymi mógł się zająć, a zwłaszcza posługą konfesjonala, aby jednać duszę z Bogiem, co jest wielkim dziełem podejmowanym przez pasjonistów nieustannie. Pierwsza wspólnota to nie tylko życie zakonne, to nie tylko bracia, którzy z klasztoru przasnickiego zaczęli wyruszać na misję, ale to także pierwsi kandydaci, którzy bardzo szybko zaczęli zgłaszać się do klasztornej kurty z pragnieniem poświęcenia się Panu Bogu właśnie w tej rodzinie zakonnej, właśnie w zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa, właśnie pośród pasjonistów. Nie wszyscy mieli ukończoną szkołę średnią, nie wszyscy mieli odpowiednie wykształcenie, Dlatego bardzo szybko, także nawiązując do wegnatyjskich tradycji, pastorzy pasjoniści otworzyli szkołę średnią, tajne gimnazjum, które miało przygotowywać kandydatów do życia zakonnego, kandydatów do kapłaństwa, przygotowywać kandydatów do studiów, seminariów, które nazwali Szkołą Apostolską Świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Chociaż tworząc ją, pasjoniści początkowo myśleli głównie o kandydatach do zakonu, to jednak wielu z nich poszło później swoją własną drogą. Jeżeli przyglądaliście się zdjęciom, o właśnie, to jest to zdjęcie, o którym myślałem, które jest z tyłu zamku, to jest pierwsza wspólnota czas meczu, zdjęcie, które zostało zrobione przy okazji pierwszej wizyty naszego ojca generała w Polsce, ojca Leonarda Klesa w 1927 roku. I oprócz pasjonistów, być może, wiem, że jest, to zdjęcie nie jest zbyt wyraźne, ale upływ czasu już je troszkę nam wyrężył. Zobaczycie tam być może takich młodych chłopców, którzy mają kapity podobne do nas, ale mają takie maleńkie serduszki. Mają takich emblematów mędrzipańskich, jak myślimy, na kapitach, ale mają właśnie takie malutkie serduszki. To są właśnie uczniowie, alumni Szkoły Apostolskiej Świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Nie wszyscy z nich zostali później pasjonistami, chociaż oczywiście mamy piękne przykłady osób, które z tej szkoły wyszły i dla zgromadzenia stały się później wielkimi świadkami przeżywania, doświadczenia powołania pasjonistowskiego, jak choćby sługa Boży ojciec Bernard Kreszkiewicz, ojciec Michał Stolarczyk, wieloletni wychowawca naszych studentów, czy wielu innych, ale także mamy księży, osoby związane z życiem publicznym północnego Mazowsza, które właśnie ukończywszy szkołę apostolską, wybrały jedną inną drogę. Skąd pomysł wysp Czasnysza, leżącego na północnym Mazowszu, przybyć tutaj, do Sadowia, będącego częścią Wielkopolski? Jak to się stało, że pierwsi pasjoniści pomyśleli o tym, by tu, w Sadowiu, rozpocząć bardzo ważne dzieło związane z historią naszego zgromadzenia. Ta fundacja sadowska jest związana z postacią hrabiego Bogdana Szembeka, właściciela tutejszych włości, mieszkającego wówczas w Wysocku Wielkim, na, można powiedzieć, sąsiedniej ulicy. Hrabia Bogdan Szembek pod koniec swojego życia zostawił dla swoich dzieci wspomnienie. I tak opisuje przyjście pasjonistów do Wielkopolski. W czasie I wojny światowej postanowiłem, o ile ją szczęśliwie przetrwamy, zbudować w Sadowiu kościół lub choćby na razie kaplicę. Miałem przeświadczenie, że o ile to postanowienie wykonam, to w Sadowie pozostanie na pewno w naszych rękach. Po I wojnie światowej zacząłem planować wybudowanie małego kościoła. Miałem na myśli wystawić tylko prezbiterium, do którego później można byłoby dobudować nawet. Ludności silnie przybywało. Parafia dochodziła prawie do 5000 dusz, więc kościół filialny, przy którym mógł być wikary, zupełnie w tym czasie by wystarczył. Sylwetka starego kościoła Panny Maryi przed katedrą w Poznaniu posłużyła mi za wzór do szkicu, który zrobiłem i posłałem architektowi Sławskiemu w Poznaniu, prosząc o zrobienie projektu. Zrobił on, po bardzo długim czekaniu, projekt zupełnie inny, nie stosując się do moich zaleceń. I zażądał 500 zł za swą pracę. Odpowiedziałem, że zapłacę, jak mi zrobi to, co zamówiłem, a za niezamówiony projekt nie zapłacę. Zaskarżył mnie, a mój adwokat Garliński głupim sposobem zaczepił wysokość pensji, a nie stosowali się do moich życzeń. Adwokat moich wskazówek w ogóle nie przeczytał, więc przegrałem i zapłaciłem nie 500 zł, a i na pewien czas posłabłem w dążeniach do budowy. Zacząłem więc rozważać posiedlenie jakiegoś zgromadzenia duchownego. Po namyśle napisałem list do świętej pamięci prymasa Klonta, że pragnąłbym, żeby się jakieś zgromadzenie zdecydowało posiąść w Sadowie. Miałem przede wszystkim na myśli ojców salezjanów, których prawie Szabek doskonale znał. W tym czasie świętej pamięci Edward Potworowski w Goli urządził rekolekcje zamknięte dla sodalicji panów, które prowadził ksiądz prymas Klont. Mieszkających w Gowi dojeżdżających z okolicy było prawie 40 osób. Ksiądz prymas mówił jako do wierzących głównie o obowiązkach społecznych. Najciekawsze były co dzień w obiedzie 2 godziny swobodnych rozmów, naszych pytań i odpowiedzi księdza prymasa. Na koniec ofiarował wszystkim sławne dzieło. Ja pierwszy poprosiłem go o dedykację, po czym się wpisał. Otóż w Goli powiedział ksiądz prymas, że salezjanie przede wszystkim w miastach się osiedlają i opiekują się tam młodzieżą, więc na Sadowie by nie reflektowali. Ale zgłosili się do niego ojcowie pasjoniści, sprowadzani przez biskupa Nowojskiego z Płocka do Przasnysza i pytani, gdzie by mogli się osiedlić w Wielkopolsce. Więc obiecał mi przysłać pasjonistę, ojca Bartolomeo Rapetti, żeby się rozejrzał w sytuacji. Pasjoniści, właściwie ojcowie od Krzyża i Męki Pańskiej, założeni w XVIII wieku przez świętego Pawła od Krzyża, mają bardzo surową regułę, pisze dalej Kateszenko. Rozrzuceni po całej kuli ziemskiej, prowadzą misję między poganami oraz pomagają duszpasterstwu urządzaniu rekolekcji i misji. Ich dom macierzysty jest w Rzymie, Via Santi Giovanni e Paolo 13, istnieje żeńska odnoga zgromadzenia. Przasnyszu dostali stary klasztor zbudowany przez Pawła Kostkę, brata świętego Stanisława. Zawiozłem ojca Bartłomieja do Sadowia, na górę żwirową i oświadczyłem, że tu pragnąłbym, aby stanął kościół. Więc rozejrzał się wokoło z tej góry, 185 metrów nad poziomem morza, widać, przypominam, Kalisz, Hełce, Grabów, Ostrzeszów, Podolanów i tak dalej. Obejrzawszy, ukląkł i rozpłakał się. Po małym targu stanęło na tym, że ofiaruje mu czyste 10 hektarów. W tym na wyżej wymienionej górce żwirowej, świeżo zagajonej w połowie pola graniczącego z szosą, ażeby nikt się na pozostałej części nie osiedlił, czego ojciec Bartłomiej koniecznie się domagał. Podmierzyłem krokami bardzo nierówną figurę, mającą mieć około 100 tysięcy metrów kwadratowych. Sprowadziłem kierownika Urzędu Katastralnego oraz radcę miejskiego. Pater Bartolomeo w Dzień Opieki Świętego Józefa dostał od księdza prymasa akt erekcyjny czy coś podobnego i dlatego postanowił, że kościółek będzie pod wezwaniem opieki świętego Józefa postawiony. Kiedy go się spytałem, za co będzie budował, oświadczył, że przecież dostał pieniądze od księdza prymasa. A ile? 1000 złotych, powiedział. Potem przyjechał z jednym bratem i zamieszkał w Sadowym u babci. Urządził sieni kaplicę i miał prawo trzymać w niej Najświętszy Sakrament. Tym bratem, z którym przyjechał ojciec Bartłomiej do Sadowia, był brat Franciszek Użarowski, który także zostawił nam bardzo piękną i poetycką, piękne poetyckie wspomnienie przybycia do Sadowia. Brat Franciszek Użarowski wspomina ten moment w ten sposób. Do Sadowia wyjechałam z ojcem Bartłomiejem 10 maja 1932 roku. Mieliśmy obydwaj około 100 zł na budowę nowego klasztoru. Z Wysocka szliśmy pieszo, odmawiając różaniec. Ojciec Bartłomiej chciał mi pokazać naszą posesję. Po drodze spoglądali na nas ludzie, dzieci, ale prawie nikt nas nie zagadnął, mimo że już wiedzieli, iż do Sadowia, iż w Sadowie będziemy budować klasztor. Dopiero kiedy przyszliśmy na naszą górkę, kilka kobiet i dzieci przyszło za nami. Skończyliśmy właśnie różaniec. Ludzie, widząc, że się modlimy, mówili, żeby się pomodlić o deszcz, bo jest bardzo sucho. Uklękliśmy więc na górce i odmówiliśmy litanię. Potem ojciec Bartłomiej powiedział, chociaż obejrzyjmy naszą posiadłość. Było bardzo pogodnie i dość upalnie. I oto rzecz godna uwagi. Mimo nie wiadomo skąd, nagle powstał wiatr. Zaczęło się kurzyć, kręcić. Dość, że obeszliśmy ledwie trochę więcej niż połowa naszej granicy, a zaczął padać tak rzęsisty deszcz, że musieliśmy prawie biegiem uciekać do baraków. Ojciec Bartłomiej powiedział, dziękujmy Bogu i Matce Bożej. Bogu zna, że Matka Boża chce, by tu powstał nasz. Moi drodzy, początki początki naszej fundacji w Sadowiu nie były łatwe. Jak słyszeliście, ojciec Bartłomiej i brat Franciszek na budowę wielką 100 zł. Projekt, za który musiał zapłacić Karel Szembek, miał go kosztować 500 zł. Więc nawet ten projekt nie starczyło. Uwzględniając także pierwszą ofiarę, którą na budowę tego klasztoru złożył ksiądz kardynał August Blanc. Jednak ojciec Bartłomiej bardzo mocno ufał Bożej opatrzności. Skoro Pan Bóg chce nas tutaj, chce nas na Sadowskiej Górce, to na pewno pomoże zebrać życzliwych ludzi, którzy to dzieło wesprą. I tak rzeczywiście się stało. Tych życzliwych osób przez cały czas budowy fundacji pierwszego klasztoru nigdy nie brakowało. Przychodziło wiele osób. Niektórzy ofiarowali swoją pracę, inni przynieśli materiały do budowy. Ksiądz pan Karel Szembek ofiarował drzewo ze swojego ogrodu. Wiele dobra, wiele ludzkiej życzliwości, która praktycznie nieprzerwanie trwa tutaj w tym miejscu już od 90 lat. Miejscu dla pasjonistów jest niezwykle ważne, dlatego że krótko po powstaniu tego klasztoru, wtedy wyglądał on nieco inaczej niż dzisiaj, przede wszystkim nie było tej części, której dzisiaj mieści się dobre kolekcje, tylko kościół, w zasadzie jego środkowa część, dużo niższa niż obecnie do wysokości tych desek, bez bram bocznych, niewielki klasztor, bez bieżącej wody, bez elektryczności, bez żadnych udogodnień. Ale właśnie ten dom w całej swojej surowości stał się już u początku istnienia naszej zakonnej prowincji miejscem kształtowania młodych zakonników. To właśnie tutaj zdecydowano osiedlić nowicjat. Czyli miejsce, czas, który dla każdego zakonnika jest niezwykle ważne, bo to on przygotowuje bezpośrednio do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. I można powiedzieć, że z niewielkimi przerwami, w zasadzie do początku wieku XXI, tutaj w Sadowiu ten nowicjat się mieścił. Tutaj była ta kuźnia pasjonistowskich powołań. Nie można w tym kontekście nie wspomnieć o ojcu Dominiku Puszcie, który przez 30 lat pełnił funkcję mistrza nowicjatu, czyli właśnie wychowawcy młodych zakonników, ale także z tym klasztorem był bardzo mocno związany. Tu spędził ogromną część swojego kapłańskiego, zakonnego życia, tworząc także ruch związany z jego wychowawcą, ojcem Bernardem Kruszkiewiczem, ruch rodziny Matki Pięknej Miłości. To właśnie ojcu Dominikowi zawdzięczamy ten drugi rys tutejszej świątyni, rys Maryjny, związany z obrazem Matki Pięknej Miłości, która znajduje się po mojej prawej stronie. Fundatorzy, ojciec Bartłomiej Avertis, prawnik Franciszkiem Żarowskim, kiedy przyszli tutaj, postanowili, by kościół oddać pod opiekę świętemu Józefowi. Później dołączył właśnie ten drugi tytuł związany z postacią naszego czcigodnego sługi Bożego, ojca Bernarda Kruszkiewicza. Moi drodzy, pasjoniści przez 100 lat swojej historii w Polsce, przez 90 lat historii w Sadowiu doświadczali tego wszystkiego, czego doświadczał nasz naród. I wszystkich pięknych chwil, tych związanych z najpiękniejszymi momentami naszej powojennej historii. Myślę tutaj o pierwszej wojnie światowej, czyli odzyskanie niepodległości, wielkim zwycięstwa polskości, ale także narodowych tragedii związanych z II wojną światową. Nasi bracia, siedmiu należących do wspólnoty przasnyskiej, oddali swoje życie za wierność Bogu i ojczyźnie, w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Jeden z braci z tutejszego klasztoru, jeden z pierwszych polskich pasjonistów, brat Kazimierz Staszewski, który tutaj w Sadowie w czasie II wojny światowej pozostał, aby dotrwać naszej samotni, zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau, także za wierność Panu Bogu, także za wierność ojczyźnie, za wierność zakonnemu powołaniu. Pasjoniści dzielili i dzielą losy narodu ale nie ustanie. Pomimo tego wszystkiego, co dzieje się i w życiu naszym osobistym, i w naszej historii, cały czas przypominają o tym, czego nauczył nas nasz założyciel, święty Paweł od Krzyża. Byśmy nieustannie nieśli światu przesłanie o wielkiej Bożej miłości, której największym wyrazem jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Miłości, która jest skierowana do każdego z nas i wielkiej nadziei, jaką jest Chrystusowe zmartwychwstanie.